Na rządowej stronie gov.pl dostępny jest poradnik bezpieczeństwa. To instrukcja postępowania dla obywateli w razie wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych. Od przerw w dostawach prądu po ewakuację związaną z atakiem z powietrza lub innym kryzysem lub tragicznym w skutkach wydarzeniem. Niedługo poradnik w wersji papierowej trafi do naszych domów. Dowiemy się z niego m.in. jak przygotować plecak ewakuacyjny. Czy jest to niezbędnik w każdym domu? Jak go złożyć, żeby służył nam jak najlepiej? Czy taka akcja informacyjna wystarczy w dobie trwającej za naszą wschodnią granicą wojny? Gdzie samemu szukać informacji, choćby na temat tego, gdzie w naszej okolicy znajdują się schrony? Na te pytania i pewnie inne odpowiedzą nasi goście, nasi eksperci. Jest z nami dr Damian Muszyński, Uniwersytet Szczeciński, były antyterrorysta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Jest z nami Arkadiusz Korba, członek Stowarzyszenia Komando. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór słuchaczom.
Na początek chciałabym zacytować coś z takiej informacji zamieszczonej na stronie fundacji gotowi.org. Fundamentem przetrwania jakichkolwiek sytuacji kryzysowych jest tak zwana zasada trójek. Zasada trójek. Pierwsze 3 sekundy decydują o tym, czy przeżyjesz, czy nie. Jeśli w ciągu pierwszych 3 sekund od wystąpienia zagrożenia wpadniesz w panikę, jest duża szansa, że nie przeżyjesz. Dalej masz 3 minuty na to, żeby zapewnić sobie źródło tlenu, na przykład w sytuacji pożaru. Następne są 3 godziny. Tyle masz czasu, by zapewnić sobie termikę, czyli ogrzać się, kiedy jest ci bardzo zimno, lub schłodzić organizm, kiedy jest bardzo gorąco. Następną trójką są 3 dni. Tyle czasu organizm człowieka jest w stanie wytrzymać bez wody. Z kolei 3 tygodnie człowiek jest w stanie wytrzymać bez jedzenia, pod warunkiem, że ma zapewniony dostęp do wody. Ostatnia trójka to są 3 miesiące na zachowanie hartu ducha. Czy tego rodzaju informacje bardziej nas uspokajają, panów zdaniem, czy jednak wprowadzają duże zaniepokojenie? Czy takie informacje są potrzebne, panów zdaniem? Panie doktorze, może zacznijmy od doktora Damiana Muszyńskiego.
No na pewno edukacja jest bardzo ważna w kwestii bezpieczeństwa i ona powinna się zaczynać od najmłodszych lat, natomiast sposób przekazu tych informacji powinien być dostosowany do wieku, do możliwości przyjmowania takiej wiedzy. To, co przed chwileczką pani przeczytała, no jednak brzmi mocno, przynajmniej w moim odczuciu. I jeżeli taka informacja jest przedstawiona bez jakiejś dodatkowej narracji, bez jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia, może wśród niektórych osób wzbudzić obawy. Pamiętajmy, że to są takie ogólne informacje, a życie pisze różne scenariusze, bo rzeczywiście jest ściśle mniej więcej określona ilość dni czy bez jedzenia, bez picia, jakie może wytrwać ludzki organizm, ale niejednokrotnie byliśmy świadkami, czy mogliśmy się zapoznać z historiami ludzi, którzy przetrwali dłużej bez jedzenia czy bez picia. To też zależy od warunków, od pogody. Zupełnie inaczej to wygląda w okresie ciepłym, w okresie zimowym. To wszystko jest uzależnione od tego, w jakim stanie na przykład jest, w jakiej kondycji jest ludzki organizm, czy są to seniorzy, czy są to osoby w takim wieku, powiedzmy sobie, bardziej produktywnym, ale w jakim stanie jest ten człowiek, czy on dbał o siebie do tej pory. A zatem, jak pani widzi, jak państwo słyszą, jest mnóstwo czynników, które wpływają, zmiennych, które wpływają na to, że te informacje mogą sporo odbiegać od tego, co zostało podane.
Czyli informacje tak, ale podawane w sposób bardziej spokojny, bez dodatkowego podbijania nastroju, które rzeczywiście ostatnio odbiegają od naszego takiego poczucia spokoju i bezpieczeństwa. Czy tak, panie Arkadiuszu?
No oczywiście, zdecydowanie też tak. Jako członek Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando w Bolesławcu od lat współpracujemy z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, prowadzącym program Bezpieczny Dolnoślązak. W ramach tego programu prowadzimy prelekcje, plecak ewakuacyjny i sygnały alarmowe. I tu właśnie chciałbym podkreślić, że te wszystkie słowa, o których wcześniej tu wspominaliśmy, wszystkie te minuty, dni, godziny i miesiące przelewamy w praktyce. Pokazujemy, że nie jest to właśnie takie straszne, bo teoria pobudza naszą wyobraźnię, ale praktyka uczy nas pewnych nawyków, odruchów. I tutaj właśnie, jeśli chodzi o ten plecak ewakuacyjny, który wyposażenie jego to nie tylko też cały ten sprzęt, ale bo przed plecakiem używamy słowa na przykład nawyki, EDC, czyli Everyday Carry, to znaczy ekwipunek dźwigany codziennie. I tu wrócę właśnie do tego pierwszego słowa mojego, nawyki. Musimy się nauczyć pewnych nawyków, przyzwyczaić się do niektórych zdarzeń i umieć na nie zareagować.
Na przykład jakich nawyków?
Na przykład noszenie glistka za złoty 50 w razie zdarzenia jakiegokolwiek, nie wiem, nawet agresji jakiejś czy czegoś, czy napadu zwierzęcia, możemy zagwizdać. Gwarantuję pani i słuchaczom, że zawsze ktoś zwróci na to uwagę. Więc zaalarmujemy. To są nawyki żywnościowe, bezpieczeństwa żywnościowego, czyli gromadzenia na przykład żywności, wody, leków na 2 tygodnie. Kupię sobie 20 makaronów o długiej dacie ważności, biorę pierwszy i jak dokupię, to wkładam go z tyłu i to się przesuwa. To są właśnie nawyki, które powodują, że nie mamy paniki.
A to jest zresztą bardzo, bardzo ciekawy i bardzo prosty pomysł na to, żeby nie tylko gromadzić zapasy żywności, ale je odnawiać, prawda? Żeby nam się nie przeterminowały te rzeczy, które kupiliśmy.
Właśnie w tej prostocie, ja jestem praktykiem, więc praktykujemy takie rzeczy. Uczymy ich, jak sobie z tym poradzić, jak się do tego przyzwyczaić. I właśnie ta praktyka pozwala nam, że nabieramy tych nawyków. Następnym tym etapem, co mówiłem, wspominałem o EDC, to jest jakaś drobna saszetka, w której mamy na przykład najbardziej potrzebne rzeczy. Może to być spulka z nicią, może to być gwoździk, może być, tak jak mówię, gwizdek przy kluczykach, więc coś, co jest nam codziennie przy nas w użyciu, przyzwyczajamy się do tego i nabieramy nawyków, że mogę to użyć w każdej chwili. I dopiero możemy mówić o plecaku, bo sam plecak i zawartość jego nic nie znaczy, jeśli nie nabierzemy nawyków. Jeśli nie będziemy mieli świadomości, że możemy to użyć, bo można zgromadzić sobie taki plecak, rzucić go gdzieś daleko do szafy głęboko i o nim zapomnieć i w kryzysowej sytuacji nie wiedzieć, co mamy zrobić.
I w ogóle szukać, gdzie został ukryty.
Dokładnie tak. Więc my tych nawyków uczymy. Na przykład, żeby on sobie jeździł w samochodzie razem z trójkątem odblaskowym, który zawsze jest. Może być na działce odkryty. Ale tutaj wchodzimy już w taki etap tych działań przed zdarzeniem. Czyli nawyki już jakieś tam sobie mamy. Gromadzimy ten plecak. Co w tym plecaku musi być? Musimy znać na przykład podstawowe alarmowe sygnały. Czyli w Polsce mamy 2 podstawowe alarmowe sygnały, czyli modulowany ciągły, 3-minutowy, który ogłasza alarm, i drugi ciągły, jednostajny, 3-minutowy, odwołuje alarm. To jest wszystko. Słyszymy taki alarm, wyciągam z plecaka radio, które nie ma baterii, bo ma osobne zasilanie, na przykład na korbkę albo na panel słoneczny, i słucham sygnałów, które płyną z radia, czyli co się stało, gdzie się ewakuować, czy się pali, czy jest powódź, czy zagrożenie jakieś militarne. Dzisiaj chcemy się przyzwyczaić do tych zagrożeń, dlatego że one występują bardzo często. Nie mówimy tylko o sprawach typowo militarnych, mówimy o powodziach, mówimy o pożarach i musimy się nauczyć tego działania, co powinienem zrobić, że jeśli jest pożar, powinienem już wcześniej sobie na przykład wiedzieć, skąd zazwyczaj kierunek wiatru jest, jaki wiatr wieje. Jeśli się pali z tej strony, to uciekam w tą, czyli gdzie są drogi ewakuacyjne moje. Prostej rzeczy nawigacji się nauczyć, posługiwania mapą, busolą. Na przykład idąc na grzyby, dla zabawy można potrenować sobie taką nawigację, czy też chodzenie na azymut. Dla zabawy wiem, bo my to robimy, jest to w formie zabawy fajna rzecz, bo młodzi ludzie, na przykład dzieci, chętnie w to się bawią, ucząc się. W tym plecaku właśnie ewakuacyjnym takie rzeczy powinny być. Powinniśmy wiedzieć podstawowe rzeczy, bo tej informacji jest bardzo dużo. Ale w tych podstawowych informacjach przykładowo może być nadawanie sygnału SOS, czyli trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki nadawane ciągle. Takich rzeczy używamy, nie trudne do zapamiętania, a można się z dziećmi, z rodziną fajnie pobawić i wdrożyć takie coś w własnym domu.
Poza tym ja bym tutaj wspomniał pan radio, więc chyba też wypadałoby powiedzieć przy tej okazji, dorzucić do tych nawyków sprawdzanie informacji w wiarygodnych źródłach. Jeśli pojawią się takowe, to właśnie radio to jest bardziej wiarygodne medium niż internet, w którym mamy informacje prawdziwe i nieprawdziwe, mamy spreparowane fake newsy, w związku z czym dokładnie wydaje mi się, że to też jest bardzo ważny nawyk, który posłuży nam nie tylko w przypadku zagrożenia.
Tak, ten nawyk i potrzeba posiadania takiego sprzętu powoduje, że właśnie ta wiarygodność. Przede wszystkim słuchamy swoich ulubionych stacji, stacja Szczecin, może być stacja Bolesławiec, może być, nie wiem, każda inna, którą ulubioną, tam na pewno ukaże się komunikat rządowy, więc będzie wiarygodny. Oczywiście nie ma innego źródła informacji. Internet jest do czasu, dopóki się nie przewróci stacja bazowa. Przykładem mogą być na przykład ostatnie powodzie, czy też jakieś tam pożary, ale powodzie na przykład, gdzie niestety pogoda nie sprzyjała i nie było internetu, nie było zasięgu. Więc te proste sposoby odsłuchania komunikatów, nadawania sygnałów też, czy rozumienia sygnałów, powinniśmy właśnie wiedzieć w takich sposób, który my pokazujemy w swoim programie plecaka ewakuacyjnego.
Zanim porozmawiamy o tym plecaku, panie doktorze, czy tutaj, jeśli chodzi o te nawyki, które powinniśmy w sobie wyrobić, i to nie tylko dlatego, że czasy mamy trudne i takie mało bezpieczne, czujemy jednak, no mam nadzieję, że nie panikę, ale jednak pewne zaniepokojenie tym, co się dzieje zarówno w Ukrainie, jak i też od czasu do czasu w Polsce, mam na myśli ostatni atak dronów rosyjskich. To są takie elementy, które jednak każą nam się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby czuć się bezpiecznie, żeby zabezpieczyć też naszą rodzinę, ale przecież to nie tylko o takie kwestie chodzi. Więc jeśli chodzi o te nawyki, chciałby tutaj pan jeszcze coś dodać?
Tak, tak. Chciałbym sobie pozwolić na taką osobistą dygresję, odnosząc się do tego, co powiedział mój szanowny przedmówca, i podać przykład mojej babci, która była z pokolenia wojennego. Mamy tutaj II wojnę światową na myśli. I kiedyś jako dziecko, pamiętam, małe dziecko, zwróciłem uwagę, że babcia przed spaniem zawsze nalewa pełen czajnik wody, jeszcze go zawsze przygotowała tą wodę. I ja się dziwiłem jako dziecko małe, że ona to robi, a nie parzy herbaty, nie robi nic do picia, to po co ona to zrobiła? Ja zapytałem kiedyś i odpowiedziała mi: nigdy nie wiadomo, czy jak się rano obudzę, czy będzie woda i gaz. I to są takie nawyki, które zostały u mojej babci akurat wykształcone przez II wojnę światową. Byłoby dobrze, abyśmy nie musieli przeżywać tak traumatycznych sytuacji, żeby wyrobić sobie nawyki. Dlatego korzystajmy z doświadczeń, tak jak tutaj mojego przedmówcy, z doświadczeń żołnierzy sił specjalnych, czy z doświadczeń właśnie naszych seniorów, którzy mają bardzo często bardzo ciekawe i sensowne właśnie nawyki, które ułatwiają życie, zwłaszcza w takich sytuacjach kryzysowych. Jeżeli miałbym dodać coś ze swojego podwórka, to na przykład w pododdziałach kontrterrorystycznych czy antyterrorystycznych, jak zwał, tak zwał, bardzo często zadania wykonywane są na dużym poziomie ryzyka i takiej pewności siebie w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu dodaje świadomość dobrego, właściwego przygotowania się do wykonywanej pracy. Myślę, że to dotyczy również różnych innych zawodów, gdzie związane są te zawody z dużym ryzykiem. Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, to naprawdę podnosi to naszą pewność siebie w sytuacjach kryzysowych, skrajnych, gdzie ryzykujemy dość mocno. I dlatego już nawet takie przygotowanie plecaka, czy udział w takich ćwiczeniach, o których mówi, czy zajęciach, o których mówi mój przedmówca, one budują w człowieku taką pewność siebie, bo jeżeli coś rzeczywiście zrobimy raz, drugi, trzeci, to się okaże, że to wcale nie jest takie straszne, a może nawet się okazać, że to jest przyjemne i pewne zachowania, pewne nawyki staną się być może nawet dla jakiejś rodziny z dzieciaczkami fajnym pomysłem na weekend, a jednocześnie przygotowujemy się na jakieś niesympatyczne rzeczy, które są związane z ewakuacją. Dlatego wiara w siebie jest bardzo istotna, ale ona się pojawi w momencie, kiedy będziemy dobrze przygotowani. Tutaj chciałbym też dodać, jeśli chodzi o to takie nawyki i przygotowanie, żeby troszeczkę społeczeństwo uspokoić, bo zarówno ten plecak chyba wymaga jakiegoś takiego odczarowania, jak i cała ta sytuacja, bo rzeczywiście w ostatnich kilku dniach w rozmowach z różnymi ludźmi z różnych środowisk można zauważyć, że bardzo, bardzo narastają negatywne emocje i one mogą nas sparaliżować w pewnym momencie. O tym plecaku nieszczęsnym powiedziano już w Polsce chyba wszystko, co można było powiedzieć i dobrych rzeczy, i złych rzeczy. A co szczególnie jest moim zdaniem przykre, to nawet na kanwie tego plecaka doszło do sporej polaryzacji społeczeństwa. No nawet o takie rzeczy potrafimy się mocno sprzeczać. Bardziej powinniśmy jednak szukać tego, co nas łączy, a nie co dzieli. Jeżeli chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, które miałoby nas przygotować, jakie elementy by nas miały przygotować, nawyki. Bardzo ważne jest też budowanie relacji, nie tylko w rodzinie, ale takiej lokalnej, sąsiedzkiej, osiedlowej. Jeżeli wiemy, że na osiedlu mieszka kilka osób, które mają na przykład doświadczenie ze służb, czy to są czynni ludzie, czy to są ludzie, powiedzmy, w stanie spoczynku, to ta grupa ludzi może stanowić tak zwanych naturalnych liderów bezpieczeństwa danej lokalnej społeczności. Dlatego to też dodaje nam poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli działamy nie samotnie, tylko działamy w jakiejś społeczności lokalnej, która się fajnie dogaduje.
A poza tym, tak jak pan powiedział, z każdego tematu można zrobić tanią sensację albo coś, co jest nam po prostu przydatne. I tak było z tym plecakiem ewakuacyjnym, bo też niektórzy, odnoszę wrażenie, usiłują zrobić, czy też zbić na tym interes. Zresztą pan Andrzej pod zapowiedzią tego tematu na Facebooku, radiowym Facebooku napisał, to chyba jest wyrazicielem takiej grupy ludzi nieufnych, rozumiem, że sporo plecaków do sprzedania ktoś ma. No nie, panie Andrzeju, nie z tego powodu podjęliśmy ten temat. Chcemy właśnie ze spokojem do tego podejść, bo my nie musimy wydawać od razu 3000 na taki gotowy plecak ewakuacyjny. Zresztą te ceny się wahają właśnie od 100 w górę po prostu i tutaj nie wiem, czy 3000 jest tą granicą górną, czy można znaleźć jeszcze droższy plecak. to nie ma sensu. Wydaje mi się, że jednak powinniśmy postawić na to, aby przygotować taki plecak indywidualnie właśnie do naszych potrzeb. Tak jak ten przepis cytowany na początku, przepis na przeżycie przeze mnie, tak naprawdę jest nieprecyzyjne, dlatego że to zależy od wielu czynników. Tak samo zawartość tego plecaka też będzie zależeć od tego, jacy my jesteśmy, czego my potrzebujemy, czego potrzebują nasi bliscy. Nie wiem, czy panowie się zgodzą.
Pani poruszyła bardzo ważną kwestię, kluczową. Po prostu tak plecak trzeba skonfigurować, mówiąc roboczo, pod siebie. Podam na przykładzie kamizelek taktycznych. Najlepsze firmy świata nie są w stanie wyprodukować kamizelki taktycznej, która by pasowała na przykład każdemu funkcjonariuszowi sił specjalnych czy żołnierzowi sił specjalnych. Przychodzi taki sprzęt do zespołu i każdy go konfiguruje pod siebie i wtedy idą w ruch power tape, słynne trytytki i każdy siedzi na ławeczce i sobie konfiguruje kamizelkę pod siebie, tym bardziej, że w zespole bojowym każdy pełni inną rolę. I tak samo jest takim plecakiem, zupełnie inaczej go skonfiguruje senior, który ma mniejsze siły, żeby ten plecak dźwigać. Jeszcze inaczej skonfiguruje taki plecak osoba w sile wieku. O dzieciach, jak rozmawiamy, jeszcze inaczej ten plecak będzie skonfigurowany. Każdy przyjmuje inne leki na stałe. Ktoś może nie przyjmować leków na stałe. Ktoś może mieć większe doświadczenie medyczne, to pewnie wtedy tą apteczkę, ten panel medyczny w tym plecaku sobie trochę lepiej skonfiguruje. To też zależy, doświadczenie zawodowe czy życiowe też będzie miało wpływ na te plecaki, więc rzeczywiście pani poruszyła bardzo ważną rzecz, że ta konfiguracja plecaka musi być pod siebie, ale takim punktem wyjścia właśnie może być ten poradnik, który mówi mniej więcej, co powinno w plecaku być. I warto też posłuchać gdzieś, czy to w internecie, czy w innych źródłach, ludzi byłych z sił specjalnych, czy na przykład ludzi, którzy są alpinistami, kimś takim, kto zawodowo gdzieś właśnie wykorzystuje plecaki, różnego rodzaju sprzęt. I sobie to wszystko posłuchać i wybrać z tych wszystkich rzeczy to, co będzie dla mnie najlepsze, czyli po prostu, tak jak powiedziałem na początku, skonfigurować pod siebie.
A to absolutne minimum panów zdaniem to?
Może ja w tym względzie zabiorę głos, dlatego że poprzednia wypowiedź właśnie pana profesora no, jest trafna, jest idealna. Rzeczywiście niektórzy zbijają na tym jakieś tam, próbują zbić interesy. Ceny są zawrotne i nie wiem za co. Szczerze powiem, to kiedy przedstawiamy na prelekcjach skonfigurowany plecak, czasami pytają właśnie, jakie są ceny, czy jak co, gdzie to kupić i tak dalej. Więc wyjaśniamy, plecak musi mieć to, co jest ważne do przeżycia. Musi mieć wodę, musi mieć coś do odkażania wody, musi mieć coś do schowania dokumentów. Nie mówimy też, gdzie to kupić takie. Może ktoś ma inny pomysł. Ja mam na przykład, jeśli chowam dokumenty, to mam zwykły woreczek strunowy, który chyba w tej chwili będzie kosztował, nie wiem, 5 groszy tak w sumie po przeliczeniu. Więc do 3000 zł to naprawdę jest suma. Tabletki do odkażania wody kosztują 15 zł w aptece. Więc możemy sobie to w taki sposób przekalkulować. Minimum musi być łączność, żywność na 72 godziny, musi być jakaś odzież na przebranie, bo zmoczone buty i nogi przemoczone nie pozwolą dalej iść, więc skarpety, koszulka, coś drobnego. To wszystko ma się zmieścić, tak jak w moim plecaku akurat, który my pokazujemy, jak jest skonfigurowany, ma się zmieścić w 10-litrowym plecaku. I mieści się spokojnie, jeszcze jest zapas na dodatkowe jakieś rzeczy. Mają być dobre rzeczy, które się sprawdzają. Więc jeśli chodzi o właśnie skalę tego procederu zawyżania cen jakichś czy gotowych rzeczy, posiłkujmy się na rządowych stronach tym, co powinno w plecaku być. A ile będzie to kosztować, to sami zdecydujemy. Mhm. Wybierają.
Myślę, że warto tutaj też powiedzieć o gotówce, bo jednak różnie może być. swego czasu, jak Szczecin pozbawiony był prądu przez cały dzień, okazało się, że mamy duże kłopoty wówczas, żeby podjąć gotówkę z bankomatu, czy móc zapłacić w sklepie kartą kredytową, w związku z czym no, ta gotówka już wtedy się przydała i niektórych nauczyła tego, że warto jednak jakąś gotówkę mieć przy sobie.
Wypowiem się w tej kwestii, dlatego że właśnie w plecaku powinien być pojemnik szczelny, nie musi być duży, który taką gotówkę pomieści, który zabezpieczy. Nie muszą to być duże sumy, nie mówimy o wielkich sumach, tylko cały czas dążymy do tego, żeby zminimalizować uszczerbek dla ludności cywilnej, czyli mówimy o 72 godziny, mówimy o tygodniu, nie więcej, bo w dzisiejszych czasach służby są bardzo sprawne, szybko działają. I to ten czas wystarczy, aby można było oczekiwać też na pomoc, która gdzieś tam z zewnątrz przyjdzie. Cały czas dążę do tego, że sprawy militarne są gdzieś tam na jakimś końcu, aczkolwiek będąc przygotowanym do zwykłych takich zdarzeń losowych, czyli pożarów, powodzi, wichur i innych rzeczy, to też będziemy gotowi do działań też typowo w czasie jakichś konfliktów wojskowych. I uważam, że nie tylko pojemnik czy pieniądze, ale właśnie leki, które na stałe bierzemy, możemy zadbać też o całą rodzinę takim plecakiem lub indywidualnie do każdego członka rodziny. W takich plecakach są rzeczy, które naprawdę są niezbędne. Jest to latarka, jest to kawałek źródła ognia. Może to być ferrocer, czyli kremin do odpalania ognia. Może być szkło powiększające. Może być jakaś kuchenka mikro, taka, którą można spakować do plecaka. Jest dużo elementów, które nie wymagają wielkich środków, tylko musimy wiedzieć, co jest nam potrzebne. Potrzebna jest woda, jedzenie na 72 godziny, można to też nie trzy obiady pełne kotlety schabowe, tylko na przykład coś, co jest energetycznie w kaloriach, pozwoli nam normalnie funkcjonować. Tak pół żartem, pół serio oczywiście.
W każdym razie bardzo się cieszę, że nasza rozmowa troszeczkę te takie nastroje stonowała i że rozmawiamy o tym właśnie w takim tonie, spokojnie i racjonalnie. Oczywiście to tak powinno być zawsze, ale no są takie tematy, które budzą w nas emocje. A emocje tutaj naprawdę nam się nie przydadzą. Więcej głowy niż serca, akurat w tym przypadku. I wydaje mi się, że warto jest powtórzyć, że te wszelkie informacje, takie podstawowe informacje, tak jak powiedzieli panowie, nasi goście, eksperci, można znaleźć na stronach rządowych poradnikbezpieczeństwa.gov.pl. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Damian Muszyński, Uniwersytet Szczeciński, były antyterrorysta. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
I Arkadiusz Korba, członek Stowarzyszenia Komando. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.